Jesteś ciekawy? Nie ma sprawy, czyli ciekawostki z dziedziny medycyny, sportu, nauki i techniki.
Dorota Zańko, witam Państwa i zapraszam na program. Fundacja Educare et Servire w Dębicy chce, by na Podkarpaciu powstał szlak słowiański Doliną Wisłoki. W zamierzeniu fundacji szlak ten ma stanowić flagowy produkt turystyczny naszego regionu o ponadregionalnym zasięgu. Ma obejmować teren rzeki Wisłoki, który integruje 4 obszary powiatów zachodniej części województwa podkarpackiego oraz 3 powiaty wschodniej Małopolski. O tym, co konkretnie miałby się znajdować na szlaku słowiańskim Doliną Wisłoki, mówi Antoni Kamiński, prezes Fundacji Educare et Servire w Dębicy.
Osią szlaku słowiańskiego Doliny Wisłoki są zabytki albo pozostałości historyczne po Słowianach z IX-X wieku. Dolina Wisłoki, czy obszar pomiędzy Doliną Wisłoki a Wisłokiem, ściślej mówiąc, był pasem granicznym pomiędzy państwem Wiślan a, jak niektórzy mówią, Rusią Halicką. Na tym obszarze pozostały cały szereg udokumentowanych archeologicznie obiektów, gdzie kiedyś znajdowały się osady lub też grody słowiańskie. Do tych miejsc należą osada słowiańska w okolicach Żyrakowa, to jest niedaleko Dębicy, na północ od Dębicy, gdzie w czasie budowania autostrady bardzo wnikliwe badania archeologiczne potwierdziły, że był to obszar co najmniej kilkunastu hektarów osad słowiańskich, niektórzy mówią, że to był obszar większy niż ówczesny obszar Krakowa, który potwierdza, że właśnie Słowianie tutaj lokowali swoje domostwa, koncentrowali się, nie było grodu, ale było osady. Niestety po odkopaniu tego miejsca przed budową autostrady z nieznanych mi przyczyn został ten teren zasypany, a szkoda, bo to mogła być pierwsza super atrakcja turystyczna dla przejeżdżających tysięcy turystów, którzy lada moment ruszą autostradą A4, która, jak doskonale wiemy, jest w fazie w tej chwili budowy, ale za moment będzie właśnie pierwszym i głównym centrum komunikacyjnym z Europą, z Krakowem, Rzeszowem, Lwowem i dalej na cały zachód. I to jest pierwszy moment konkretny, który tutaj na szlaku się pojawia. Drugim, następnym, w okolicach Dębicy mamy wybudowany przez gminę Dębica gród w Stobiernej, osada słowiańska, która nie jest dokładnym odwzorowaniem historycznym, niemniej jednak stwarza klimat osady słowiańskiej, gdzie już w tej chwili grupa wolontariuszy, około 10-15 osób, codziennie w sezonie przyjmuje turystów, głównie młodzież szkolną, przedszkolną, wczesnoszkolną, która odwiedza to miejsce i przeżywa tam tak zwane żywe lekcje historii. Młodzi ludzie, ta ekipa wolontariuszy, ma dobrze przygotowane chałupy, chaty, powiedzmy podobne do słowiańskich, oczywiście niestety mówię niedokładnie odwzorowane, czyli trochę większe, ale dzięki temu tam się może pomieścić kilkanaście osób i spędzić czas godzinę czy pół godziny słuchając bardzo ciekawych opowieści, na przykład pani o imieniu Jaruchna, słowiańskie imię, prawda, która wspaniale opowiada, jak dawniej kobiety przędły wełnę i miały bardzo delikatne ręce, ponieważ substancja, która się łączy, która jest elementem tego tworzywa, powiedzmy lanolina, dzisiaj składnik do kremów, powiedzmy jest normalnym składnikiem właśnie sierści czy owczej wełny, prawda? Potem oczywiście tkanie różnych rzeczy i bardzo różne inne czynności. Z podziwem, jak odwiedzam Fundację Educare et Servire, jest dzierżawcą tego grodu od gminy Dębica, z podziwem patrzę i słucham, jak młodzi ludzie zasłuchani biorą prawie że żywy kontakt jakby z tą historią. Oczywiście mogą lepić garnki, mogą strzelać z łuku, mogą oglądać rycerzy w przebraniu, prawda, walczących i wiele innych historii. Kilka godzin takiego działania. I to jest, powiedzmy, może główna w tej chwili atrakcja na szlaku, jeżeli tak mogę powiedzieć, bo to nie jest jeszcze szlak gotowy, jest zamyśle. Kolejnym elementem są niestety na razie jeszcze tylko miejsca, które, powiedzmy, kiedyś były grodami, czyli na przykład Głodomang, to jest 2,5 hektara grodu w okolicach też niedaleko Dębicy, miejscowość się nazywa Braciejowa, gdzie do tej pory, pomimo tysiąca lat, jest widoczny wał, który kiedyś otaczał ten obszar tego grodziska, czy zarośnięty druga część w lesie, zarośnięta powiedzmy też ten wał. I też jest to bardzo dobrze udokumentowane przez archeologów. Kolejne jest to zamczysko, też niedaleko stamtąd położone, od którego nieopodal leży przyczółek wioski Niedźwiada, który się nazywa Polska. dziwne, prawda, ale taka do dzisiaj nazwa pozostała. Kolejne bardzo ważne miejsce to jest Przeczyca. Przeczyca leży niedaleko pomiędzy Jodłową a Brzostkiem. Idziemy w kierunku południowym tego potencjalnego kiedyś, mamy nadzieję, szlaku słowiańskiego. I tam na zboczu góry, zarośniętej dzisiaj całkowicie, jest wyraźnie widoczne grodzisko wyższe, średnie i niskie, z przejściami z jednego do drugiego. Miałem tam okazję być co najmniej kilka razy i też wiem, że to zostało opisane przez badaczy, archeologów. Kolejne sprawy związane z tym szlakiem ewentualnie, to oczywiście jest Goleszcz, gdzie powiedzmy są inne pozostałości historyczne z dawnych czasów. No i oczywiście następnym, najważniejsza rzecz na kiedyś, mam nadzieję, powtarzam, szlaku słowiańskim, Troja Karpacka. Troja Karpacka oczywiście jest pomysłem, którego autorem jest szanowny pan doktor Jan Gancarski. Z należytym szacunkiem jego imię tu wypowiadam, prawda, ponieważ to on był i pomysłodawcą, i twórcą, i stworzył wspaniałą rzecz. Jeżeli do szlaku kiedyś dojdzie do tego szlaku, kiedy zbudujemy ten szlak, wytyczymy, to na pewno będzie to perła w koronie. To jest ewidentnie, pamiętam czasy, kiedy pan Gancarski jeszcze stał, byłem wtedy trzcinicy, stał na dnie wykopu, prawda, który na górze przypominał dokładnie tak samo, jak dzisiaj ja widzę rzeczy, które są na przykład w Przeczycy, prawda, te zarośnięte. Po prostu prawie, że nic nie wskazuje na to, że to coś się działo. Dopiero bardzo głębokie, wymagające dużo pieniędzy i nakładów pracy, profesjonalności i tak dalej. Natomiast nie wszędzie jest zamiar, żeby odtworzyć i stworzyć jakieś skanseny. To mogą być bardzo różne sposoby przekazu do współczesnych turystów, młodzieży, odwiedzających i tak dalej. Pomysły na to, jakie elementy życia i kultury słowiańskiej przekazać. Kolejnym, powiedzmy ostatnim chyba, który ja dobrze znam miejscem, to jest Walik. Walik, który się znajduje w okolicach Krępnej, gdzie wyjątkowo jest niezalesiony teren i wygląda tak rondel, prawda, czyli taki, powiedzmy, kopiec ścięty, na którym kiedyś stał gród, prawda. I to są te podstawowe miejsca, które kiedyś były i dzisiaj stanowią o tym szlaku, które można odtworzyć. Dalej na północ od Żyrakowa jeszcze współpracujemy, tam są w tej chwili ślady i rozmawiamy z ludźmi, którzy są zainteresowani, chcą budować kolejne grodzisko koło Przesławia. Oczywiście te tereny ponad wszelką wątpliwość były słowiańskie i śladów po Słowianach pewno jest mnóstwo, nie tylko wzdłuż rzeki Wisłoki, ale na całym terenie Podkarpacia i tak dalej. Natomiast trzeba podjąć decyzję, gdzie takie miejsce będzie.
Jest już sprecyzowany plan tego szlaku słowiańskiego Doliną Wisłoki. Czego potrzeba, aby ten szlak powstał?
Bardzo dobre pytanie. Oczywiście odpowiedź nie jest taka bardzo prosta. Szlak słowiański Doliną Wisłoki został przez fundację, przeze mnie i przez moich współpracowników, wiceprezesów pana Pawła Kudronia i pana Piotra Kamińskiego, bardzo wypromowany. Szczególnie przez Adę Wstobiernej, którą w tamtym roku odwiedziło 12 tysięcy szczególnie młodych ludzi, grup szkolnych i tak dalej. Tam też w 2012 roku we wrześniu odbyły się Wojewódzkie Obchody Światowego Dnia Turystyki. To była znakomita promocja, gdzie kilka set, ale głównie około 120 znakomitych osobistości z całego województwa nagrodzonych różnymi dyplomami, oznaką za zasługi dla turystyki i wyróżnieniami Marszałka Województwa Podkarpackiego. Zostało tam właśnie, co roku zresztą takie rzeczy się odbywają, takie obchody Wojewódzkie Światowego Dnia Turystyki. Miało to miejsce, była znakomita promocja. Następnie szlak słowiański został ujęty, wprowadzony na tak zwaną długą listę indykatywną województwa podkarpackiego. Niestety, z przykrością muszę stwierdzić, że zniknął. Nie przeszedł do następnej rundy, krótkiej listy. W każdym razie potrzeba na pewno pieniędzy. Pieniędzy, i to są duże pieniądze, i te pieniądze mogłyby się znaleźć z programu operacyjnego województwa podkarpackiego, czy też z kontraktu wojewódzkiego. Oczywiście mamy świadomość, że te pieniądze nie dostaniemy, nie będą jak manna z nieba. Je trzeba wypracować. Projekt de facto opis z tego całego przedsięwzięcia jest bardzo dokładny. Nie jest to feasibility study, ale jest to jednak dokładnie opracowany materiał, który według niektórych znawców mógłby się nadawać po przetłumaczeniu jako projekt do Brukseli. Program polega na tym, że jest to nowy produkt turystyczny i tutaj miałem przyjemność rozmawiać z panem marszałkiem, który przyznaje, że to może być dobry produkt biznesowy, dający pracę dla wielu ludzi, ponieważ jest rzeczą oczywistą, że w dzisiejszych czasach, kiedy prawie że jest gotowa autostrada, kiedy komunikacja, połączenie z Europą, a także z innymi częściami Polski jest znacznie wygodniejsze niż było, za chwilę Pendolino i tak dalej, Rzeszów, województwo podkarpackie i tereny położone przy autostradzie, w szczególności, w pierwszej kolejności, może odwiedzać mnóstwo ludzi. Natomiast my, jako mieszkańcy tego terenu, jako mieszkańcy województwa, musimy przygotować się na ten najazd. oczywiście, aby był jak największy. Warunkiem jest stworzenie produktów turystycznych. Szlak Słowiański jest pomysłem na sieciowy produkt turystyczny. Czyli osią jest to, są te elementy słowiańskie, ale ci przyjeżdżający muszą zwiedzić wszystko. Kościoły, pałace, zamki, parki narodowe, parki krajobrazowe i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co się wiąże z kulturą. Nie boję się powiedzieć, jesteśmy przed kanonizacją wielkiego Polaka, Słowianina, jedynego Słowianina i Polaka na tronie Piotrowym, który powiedział w ten sposób do nas, że my mamy obowiązek przekazania swojej kultury zachodniej Europie. Jak mamy to zrobić? Oczywiście możemy na różne sposoby, teatr, książki i tak dalej, ale także poprzez przyjęcie, godne przyjęcie tych ludzi tutaj. Papież był też wspaniałym turystą, kochał całą Polskę, nie tylko powiedzmy Kraków, Bieszczady, ale także Mazury i inne, i Warmię i tak dalej. I teraz, jeżeli my potrafimy stworzyć dobre produkty turystyczne, będzie to wszystko dobrze przygotowane, opisane i będą bardzo dobrze przygotowani ludzie, którzy będą potrafili obsłużyć tych turystów, to jestem przekonany również, bo użyję wielkiego słowa, że to będzie pierwszy sukces na drodze zatrzymania eksodusu młodego pokolenia z Polski. Dlatego, że ta turystyka regionalna, ona jest połączona z sprzedażą produktów regionalnych, które nie kto inny, to jest też element kultury polskiej, gdzie my po prostu potrafimy sprzedać te elementy kultury materialnej z naszą duchowością i kulturą słowa i tak dalej, ale także z produktami żywnościowymi. Zdrowa polska żywność z dobrym polskim winem, z polskich win, z podkarpackich winnic, oczywiście z doslegami, z transportem i tak dalej, może spowodować, że to będą setki, nawet tysiące miejsc pracy, a przede wszystkim dziesiątki tysięcy, a potem miliony złotówek, a kiedyś euro, które otrzymamy za sprzedaż tych produktów i usług. I namawiam wszystkich, którzy, oczywiście to wymaga bardzo solidnej pracy, nad którą oczywiście my w tej chwili też działamy, że rozmawiamy jako fundacja, w tej chwili się odbywają rozmowy z kolejnymi gminami województwa podkarpackiego, w których następuje dialog, porozumienie, co oczekują gminy, co chciałyby, żeby z ich produktów już istniejących znalazły się w tym szlaku, a z kolei my proponujemy, jak to zrobić i jak zrobić montaż finansowy tego wszystkiego. To jest długi proces. Jesteśmy, mamy nadzieję na dobrej drodze, ale prosimy wszystkich, którzy są odpowiedzialni za rozwój regionalny jako politycy, żeby dobrze to zrozumieli, żeby chcieli to zrozumieć. Że to nie jest widzimisię jednego czy dwóch ludzi, jakaś fantasmagoria, tylko naprawdę przemyślana bardzo dobrze akcja.
Pomysłem na Szlak Słowiański Doliną Wisłoki podzielił się z Państwem Antoni Kamiński, prezes Fundacji Educare et Servire w Dębicy. Szlak ten z założenia ma być flagowym produktem turystycznym opartym o słowiańskie korzenie naszej historii, rozpoznawalną marką karpacką, kojarzącą się ze słowiańską duszą. Na pytanie, czy powstanie, trudno dziś odpowiedzieć. Dużo łatwiejsza jest odpowiedź na pytanie, kiedy kolejne ciekawostki. Te dokładnie za tydzień, o tej samej porze. Zapraszam i mówię Państwu do usłyszenia. Dorota Zańko.
Jesteś ciekawy? Nie ma sprawy, czyli ciekawostki z dziedziny medycyny, sportu, nauki i techniki.